Czy pan się dziś wybiera na pierwszomajową manifestację, na jakiś pochód czy protest?
No powiem szczerze, że rzeczywiście nie, dlatego że ta tradycja się w Polsce załamała w dużej mierze i ona ma taki charakter markujący trochę, ale w gruncie rzeczy często to wypada jako raczej demonstracja słabości pewnej idei, pewnego wydarzenia, czegoś, co było ważne, ale z powodów historycznych, przede wszystkim z powodu doświadczenia komunizmu, nigdy się dobrze nie odrodziło, więc stawiam raczej na inne formy ekspresji, na inne formy propagowania wartości lewicowych, nie tylko lewicowych, ale i liberalnych, bo ja jestem dzisiaj takim lewicującym liberałem. Myśmy się bardzo przysunęli do siebie to skrzydło liberalne i lewicowe, oczywiście z powodu Jarosława Kaczyńskiego. To jest doskonały integrator sił demokratycznych.
Scalacz idei, które czasami nie do końca są spójne, prawda? Nie do końca pasują, przynajmniej w pewnych punktach, do siebie.
Ale też powiedzmy sobie szczerze, no, liberałowie się bardzo zmienili i to zmienili się pod wpływem lewicy. Jak przyjrzymy się programowi Koalicji Obywatelskiej, to w gruncie rzeczy jest to program krytyki politycznej sprzed, nie wiem, 10-15 lat. Odbywa się z pewnym kosztem dla lewicy.
Proszę przedstawić dowody na to twierdzenie. Co pan ma na myśli?
Prawa kobiet, które wcześniej były wyśmiewane i w Gazecie Wyborczej, i w mainstreamie liberalnym. Bardzo długo Koalicja Obywatelska nie zgadzała się praktycznie na nic. Nie mówiąc o liberalizacji prawa aborcji. W tej chwili jest tak, że nawet związki partnerskie są oczywistością w Platformie Obywatelskiej, czyli w tej największej partii opozycyjnej, liberalnej, kiedyś w ogóle konserwatywno-liberalnej, ale także walka o świadczenia społeczne, podtrzymanie wszystkich świadczeń społecznych PiS-u i wręcz dołożenie kilku nowych. To są wszystko takie działania, no, których myśmy mówili dawno temu. Takie osoby, które kiedyś były w centrum w ogóle, takiego, powiedzmy, w centrum ideowym liberałów, jak, nie wiem, Leszek Balcerowicz, dzisiaj są w spektrum, a nawet często poza spektrum w ogóle myśli politycznej w Polsce. Więc to jest sukces lewicy. W tym sensie lewica polityczna, partyjna jest ofiarą sukcesu lewicy ideowej.
Wymienił pan przede wszystkim kwestie dotyczące, powiedzmy, światopoglądu, nawet w dużej mierze dotyczy to seksualności, powiedzmy. A co z twardą tematyką dotyczącą człowieka pracy? Bo przecież to święto dotyczy ludzi pracy. I tego, jak ludzie są wynagradzani, jak są traktowani w pracy, jakie mają prawa, jakie są ich dochody i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj rola lewicy się kończy?
Te rzeczy są nieodróżnialne od siebie, bo jeśli naczelną wartością dla lewicy jest równość, to przecież czy równość w płacach kobiet i mężczyzn, czy równość w płacach osób, które dysponują kapitałem i tych, które nie dysponują kapitałem, no to są wszystko rzeczy, które w gruncie rzeczy wynikają ze wspólnego rdzenia lewicowego, takiej podmiotowości, która należy się każdemu człowiekowi. Takiego trzymania w ryzach gospodarki, żeby ona nie promowała tylko najbardziej uprzywilejowanych. Innymi słowy, żeby bogaci nie stawali się jeszcze bogatsi,
Dzieje przecież i to przybiera to karykaturalną formę na świecie właściwie teraz. U nas nieco mniej, ale też te współczynniki mierzące rozdziew, różnice dochodowe u nas rosną też.
Ale myślę, że te różnice są w dużej mierze jednak zatrzymane, czy bardzo silnie spowolnione. Zobaczymy, co będzie dalej. Pamiętajmy, że mówimy jednak o bardzo młodej demokracji, bardzo młodej sferze publicznej i też takim czasie, w którym akurat zbiegł się upadek komunizmu z tą wiarą w koniec historii, w takim przekonaniu, że tylko wolny rynek i w ogóle rynek może regulować dobrze gospodarkę w demokracji liberalnej. To się skończyło. Ja też pamiętam dobrze 20 lat temu wszystkie książki w księgarniach, które dotyczyły ekonomii. To były książki von Misesa, Miltona Friedmana, von Hayeka.
Tak jest, Hayeka.
Tego uczono na uniwersytetach. Dzisiaj to jest w ogóle jakaś wspomnienie przeszłości. Dzisiaj to są książki wydawane przez krytykę polityczną. Piketty zachwalany przez samego Kaczyńskiego. czy Stiglitz, czy Greber. My tych książek wydajemy bardzo dużo, zdobywamy pierwszą, drugą, trzecią nagrodę często w najważniejszej nagrodzie ekonomicznej w Polsce, Economicus, więc...
No świetnie, pozwolę sobie przerwać, tylko pan mówi o takiej sferze ideowej, a ja bardziej mówię o namacalnej, realistycznej, materialnej kwestii. No różnice są jednak jak nigdy. No wystarczy spojrzeć na te różne statystyki, tak, że no, bogaci bogacą się coraz szybciej, średni nie bardzo się bogacą, a ci biedniejsi, ta większość biednieje. Jakoś nie słychać, żeby się lewica burzyła i wołała, że trzeba się z tym rozprawić.
Lewica jest w rządzie dopiero od paru miesięcy i co więcej w rządzie objęła stanowiska, które są najbardziej niepopularne, bo trudno sobie wyobrazić zbijanie takiego kapitału symbolicznego czy popularności w mediach, obejmując Ministerstwo Cyfryzacji na przykład, albo Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, więc to są takie rzeczy, bo wydaje mi się, że lewica taka polityczna w Polsce w dużej mierze też przedostała się do takiego programu populistycznego. Przecież pierwszy PiS to była najbardziej neoliberalna partia w Polsce. To PiS zniósł trzeci podatek, składkę rentową, wiele innych rzeczy. A później w dużej mierze pod wpływem tych zmian globalnych, które lewica napędzała, także zmian w Polsce, to są, jakby przejął je do swojego programu.
Tylko... Pana zdaniem ta metamorfoza pomogła Prawu i Sprawiedliwości rządzić przez tak długi czas? No przynajmniej jak na nasze polskie, czy w ogóle środkowoeuropejskie warunki?
Absolutnie. Znaczy PiS 500+, hegemonia tego 500+ była bardzo długa. PiS się dość konsekwentnie trzymał tych zmian. One rzeczywiście wyprowadziły sporo ludzi z biedy, przede wszystkim na prowincji. Natomiast, no tak jak mówię, no to dla PiS-u zawsze było trochę tak jak z Ukrainą. Wczoraj żaden polski premier nie jest przez lata gotowy pojechać do Kijowa. Z dnia na dzień nagle się okazujemy najbardziej proukraińskim krajem, a dzisiaj znowu PiS jest ukraińsko-sceptyczny. Także to wszystko, populizm się tym różni od lewicy, że populizm wykorzystuje po prostu rozmaite punkty programu w podług tego, co wychodzi mu w badaniach, co ludzie kupią. Natomiast lewica jest tym konsekwentna i to nie przypadkiem Piketty reklamuje Kaczyńskiego. Kaczyński reklamuje Pikettiego, a nie reklamuje czegoś innego. No to też jest w gruncie rzeczy sukces lewicy.
Wie pan, o co ja pytam tak naprawdę? No, weźmy taki przykład, który mi przychodzi do głowy, jeżeli pan mówi o obecnej koalicji, o obecnym układzie w Sejmie. No, mamy na przykład te kwestie mieszkań komunalnych, prawda? Sytuacja na rynku mieszkaniowym jest jakaś wynaturzona. Rekord pada w Katowicach w ciągu roku 40%, aż trudno uwierzyć wzrostu cen mieszkań na rynku wtórnym. Lewica sejmowa walczy o to, żeby więcej pieniędzy z budżetu mogło wspierać program budowy mieszkań komunalnych. Ale to nie jest jakiś głos, który się mocno przebija, wybija. Czy nie leżałoby w interesie polskiej lewicy teraz podkreślanie właśnie tego rodzaju, wykorzystywanie tego rodzaju okazji? Czy to są w ogóle okazje, żeby zwiększyć popularność tego nurtu?
Podał pan akurat temat, z którym sobie absolutnie nikt na świecie nie radzi. Nikt, nawet w krajach najbardziej o lewicowych rządach czy progresywnych. To po prostu jest temat trochę jak służba zdrowia, na który świat jeszcze nie znalazł dobrego pomysłu. Temat kulejący absolutnie wszędzie, w najbardziej progresywnych krajach. Więc to jest jedna rzecz. Wszyscy z tym walczą, wszyscy szukają sposobu, może kiedyś go znajdą. Natomiast druga sprawa, no to jest oczywiście taka, że znowu tu płacimy za skutki populizmu. Kredyt 2% nie doprowadził do jakiejś postępowej rewolucji w mieszkalnictwie, za to gigantycznie podniósł ceny mieszkań.
No tak, są tacy, którzy mówią wprost, że to było rozwiązanie pisane pod dyktando lobby po prostu. Dobrze, to weźmy inny temat, nie wiem, zmiany w składce zdrowotnej ostatnio, prawda, które pomagają przedsiębiorcom dużo bardziej niż ludziom pracy, tak? Użyjmy takiego terminu, skoro mamy tę datę w kalendarzu, którą mamy. Kolejna okazja. Chodzi mi szerzej o to, czy te postulaty ekonomiczne, równościowe, właśnie jak pan mówi, wyrównywania szans, otwierania dróg, minęły? To już teraz nie trafia na podatny grunt? Czy inni to zagospodarowali na tyle skutecznie, że nie ma co się starać?
20 lat temu takie pytania dostawałem, 15 lat temu, właśnie wtedy, kiedy absolutny monopol panował neoliberalnego myślenia w Polsce. Dzisiaj to są rzeczy, o których dyskutuje rząd i które bardzo poważnie traktują też partie nawet tak konserwatywne jak PSL. Więc pamiętajmy, że to, ja pamiętam 20 lat temu, to samo mi mówiono, prawa kobiet, a co z ekonomią, dlaczego nic na ten temat nie wydajecie, nie piszecie. No i nagle się okazało, że piszemy, że wydajemy, ale cały czas temat, nie wiem, aborcji w takim kraju jak Polska, z takim kościołem katolickim zawsze będzie przykrywał symbolicznie spory, na przykład no, właśnie o oświadczenia społeczne. Także pamiętajmy o tym. Poza tym naprawdę jednak PiS w dużej mierze pod wpływem tej rewolucji intelektualnej czy rewolucji politycznej, czyli takiemu procesowi, w którym lewica uczyniła pewne rzeczy oczywistymi, PiS je podniósł z ziemi. Dzisiaj podnosi je z ziemi też koalicja i były partie neoliberalne. I na ten temat trwa spór w rządzie i zobaczymy, jak zostanie rozstrzygnięty.
Ma pan pewnie rację, że jakaś epoka, jakaś moda intelektualna się zmieniła, że ten neoliberalizm odszedł w przeszłość. Ale to chciałbym panu zadać właśnie pytanie, które wydaje mi się będzie trudne. No bo jeśli byśmy spojrzeli już teraz nie na Polskę, nie na naszą politykę, nie na naszą codzienność, ale na świat. No mamy choćby ten raport coroczny Oxfamu, który no zwłaszcza w ostatnich latach pokazuje, że no, dochodzi do jakiejś aberracji. Ta skala unikania podatków jest tak duża, że w dużej mierze można wytłumaczyć w ogóle powstawanie deficytów budżetowych właśnie tym, że taka furtka powstaje. Różnice między bogatymi i biednymi też są takie jak nigdy. Miliarderów majątek wszystkich na świecie jest tak jak połowy ludzkości. Najbogatsi się bogacą dużo szybciej niż reszta społeczeństw. Czy pana zdaniem jest tutaj rola polityczna, nie wiem, choćby takiej międzynarodówki, która by walczyła z rajami podatkowymi?
Tak, ale w dużej mierze ta międzynarodówka istnieje i działa. To jest choćby Unia Europejska.
Ale skutki są marne, no przynajmniej na razie.
Nie, wcale nie. Po pierwsze, Unia Europejska zaczęła wreszcie poważnie zajmować się opodatkowywaniem wielkich korporacji, przede wszystkim tych, które mają social media, które mają też wpływ na życie polityczne w Polsce, w Europie. Ten proces się dzieje i ten proces będzie skuteczny. To po pierwsze.
Chcę pan powiedzieć, że to kwestia czasu po prostu, tak? Że już nie ma się czym niepokoić. No
to jest na pewno kwestia czasu i tu wiem nawet od wicepremiera Gawkowskiego, że zajmuje i dowiódł tego parę razy bardzo asertywne stanowisko w relacjach z największymi korporacjami, takimi jak Alphabet czy Meta i tak dalej. Więc to nawet już nie jest dla takiego kraju jak Polska jakiś temat, w którym musielibyśmy słuchać w jakichś takich poddańczych warunkach. Przeciwnie, w tej chwili to social media są raczej w odwrocie i zgadzają się na coraz większe regulacje rynkowe i w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Nieprawdą jest, że świat że mamy tyle samo jakby biedy na świecie, co wcześniej. Absolutnie nie. Tej biedy jest dużo mniej niż kiedyś. Progres, postęp działa. Wyprowadzenie jest nawet z Chin setek milionów ludzi.
To prawda, ale jeśli spojrzymy na przykład na skalę głodu na świecie, no to w ostatnich kilku latach to się rozszerza.
No okej, jeśli mamy ostatnie kilka lat też było bardzo niereprezentatywne, bo mamy do czynienia z pandemią, mamy do czynienia jednak z wojnami. Przechodzimy przez taki okres, w którym trudno wszystko jednocześnie pchać do przodu. Jak się okazuje, Europa jak nie chce kupować gazu z Rosji, będzie kupować gaz z Kataru, a Katar to nie jest oaza demokratycznych wartości, ale jednak musimy tak nawigować, żeby było optymalnie, bo idealnie nie będzie, a w tych ostatnich latach to już w ogóle się trzeba raczej ratować. Bardziej niż rzeczywiście prowadzić jakąś postępową politykę. No ale tak wiecznie nie będzie. Ten kontekst się w pewnym momencie skończy i będzie można też wrócić do jakby te same pieniądze, które się przeznacza dzisiaj na obronność, zacząć czy na pomoc Ukrainie, będzie można przeznaczać na pomoc Afryce, a dzisiaj te pieniądze muszą być w dużej mierze dzielone. Co więcej, jeszcze wspomnijmy o jednej rzeczy. Jak ja wymieniam Pikettiego, to nie wymieniam po prostu jednego z autorów, nie wiem, modnych czy niemodnych, ale też kogoś, kto podał bardzo mocne fundamenty takie intelektualno-polityczne. No po prostu wykazał, że rzeczywiście bogacenie się ludzi wynika nie z nakładów pracy czy z pensji, tylko wynika w dużej mierze z dziedziczenia kapitału. I tu się już też pojawiają konkretne rozwiązania dotyczące opodatkowywania i nawet indywidualne przykłady wielu ludzi bogatych, którzy na przykład nie decydują się na przekazanie majątku swoim dzieciom, tylko raczej na przekazanie go fundacjom, muzeum, galeriom, a dzieci niech zapracują na swój własny sukces gospodarczy. Więc mamy do czynienia z bardzo wieloma pozytywnymi trendami, i po prostu walka trwa. I tu się nie ma zdarzać, trzeba walczyć.
No ale jeśli jednak spojrzymy na te krzywe, którymi też Piketty się posługuje, no to nie da się ukryć, że jednak te... No, pan jest optymistą, że to się zaczyna zmieniać. Ale jednak nie da się ukryć, że te krzywe obrazujące skalę nierównowagi w dochodach, no to są na rekordowych poziomach, na poziomach takich, które notowano przed pierwszą i drugą wojną światową. Później one spadły. Ja chciałem zapytać o taką rzecz, bo mam takie skojarzenie. Pan mówi o tym, o kwestii choćby dziedziczenia, prawda? Znaczną część tych nierównowag można wytłumaczyć tym, że po prostu spadły podatki dla bogatych. Czy pana zdaniem powinny być one podniesione dla tych najbogatszych? Mówię choć o prostym dochodowym podatku.
Raje podatkowe powinny być rzeczywiście zlikwidowane.
Nie mówię o podatku dochodowym, na przykład w Polsce, o trzeciej stawce.
Ja tylko zdanie chciałem tak zacząć. Natomiast dalej chcę powiedzieć, że rzeczywiście też pewne zmiany myślenia o progresji podatkowej też się pojawiają. Natomiast w jednej rzeczy myślę, że wydaje, że pan pewnie nieświadomie, ale przemyca pewną niejasność, jeśli nie powiedzieć, że mistyfikację. Bo proszę porównać dwie sytuacje. Taką, w której ludzie, mówię o modelach, taką, w której ludzie mniej więcej zarabiają godnie i żyją godnie, stać ich na mieszkanie i relatywnie taki przyzwoity poziom.
To prawda. Wiem, co chce pan powiedzieć. To prawda.
A nad tym jest, ale dalej nierówności rosną, bo po prostu ci najbogatsi dysponują jeszcze większym majątkiem. Ale to jest zupełnie inna sytuacja niż taka, w której po prostu biedni biednieją, a bogaci się bogacą. Biedni nie wszędzie biednieją, poziom życia ogólnie świata się raczej podnosi. Natomiast to nie zmienia faktu, że nierówności rosną. Ale dla mnie nie ma problemu. Niech nierówności rosną sobie ile chcą, dopóki ten poziom życia tych biedniejszych czy klasy średniej i podnosi się także. Bo ja nie jestem właśnie optymistą, idealistą, staram się być raczej realistą i wiem, że zawsze będzie z tym problem. W XIX wieku były jeszcze większe nierówności. Natomiast jeśli przy okazji będą rozwiązane problemy społeczne, takie jak bieda, jak też rozmaite problemy psychiczne, zwróćmy uwagę, że lewica też zaczęła zwracać uwagę na kondycję zdrowia psychicznego i Polaków i w ogóle ludzi na świecie, depresję, uzależnienia i tak dalej, wzmocniona przez pandemię, to jest też temat prowadzony przez lewicę i coraz popularniejszy. Popatrzmy na terapię. Ja sam robiłem badania, terapia nawet w klasie ludowej staje się oczywistością. A to jest ogromna cywilizacyjna zmiana dla takiego straumatyzowanego społeczeństwa jak polskie. Więc naprawdę ten wachlarz poglądów, tematów, a też wszystkie one się łączą. Jak człowiek jest w depresji i nie może wyjść z domu, to nie będzie też zarabiał.
No tak.
Także to wszystko, że które lewica pcha do przodu i najczęściej wprowadza do debaty publicznej i legitymizuje jako ważne.
Mówi pan o tym, że te postulaty równościowe nie są aż tak ważne, kiedy dobrostan ludzi jest zapewniony i się poprawia. Ale wyjdźmy na koniec jeszcze w przyszłość. Wiadomo, sztuczna inteligencja, dużo się o tym mówi, zagrożenia dla rynku pracy. Myśli pan, że tutaj jest jakaś rola dla lewicy, żeby to cywilizować, żeby bronić ludzi pracy przed takimi zagrożeniami, przynajmniej łagodzić te procesy?
Tak, tylko tutaj akurat, i to na przykład wyszło też w trakcie pandemii, ludzie pracy wcale nie muszą na tym stracić, dlatego że sztuczna inteligencja może nigdy nie móc zastąpić kogoś.
No jednych może, innych nie może, tak.
Tak, ale na przykład większe zagrożenie jest dla programistów niż dla, nie wiem, kierowców. Więc tutaj może być bardzo różnie. Ja się tego nie boję, bo tak samo się nie należało bać maszyn, a bano się ich przecież, ruchczartystów, ludystów i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to czego lewica musi pilnować, no to jest tego, żebyśmy po prostu nie ulegli jakiemuś kolejnemu zniewoleniu. Ale znowu ten temat jest bardzo silnie podnoszony.
Czterodniowy tydzień pracy to jest dobre rozwiązanie? To się stanie? To trzeba wspierać, czy to samo się stanie?
Samo się pewnie stanie, tak samo jak sobota. Takie same dyskusje kiedyś były o sobocie wolnej i jakoś nic się nie stało na świecie strasznego. Poza tym pandemia też częściowo przynajmniej dowiodła tego, że ludziom można też dać więcej swobody, choćby pracy zdalnej. Nic się od tego nie zawala. Ma to jakieś negatywne konsekwencje czasami i pewnie wymaga jakiegoś takiego nawigowania w przypadkach raczej indywidualnych zawodów. Ale nie bo mu się w ogóle 4-dniowego dnia pracy. Jesteśmy coraz bardziej zautomatyzowani, coraz więcej też mamy jakby takich zawodów, których wymagają kreatywności. Wie pan, jak pan chce się pójść zastanowić nad czymś, najlepsze pomysły pan wymyśla pewnie jak pan biega, albo jak pan gdzieś musi przejść się i skupić i pospacerować. To absolutnie to samo dotyczy ludzi, którzy nie chcą pracować w biurach, ale chcą pracować w spokoju u siebie w domu. Także nie, ja bym się tego w ogóle nie bał.
Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, skoro pan nie idzie na manifestację, to co, grill?
Nie, zupełnie nie grillowy jestem. Na przykład konferencję Impact, która będzie w Poznaniu 15-16.
A, czyli praca. Trzeba się przygotować.
Ale bardzo, bardzo, bardzo fajna właśnie, taka kreatywna, polegająca na kontaktach, wymyślaniu pomysłów na rozmowy, na książki, na takie rzeczy, więc sama przyjemność. Jak w ogóle tak swoje życie zawodowe ułożyłem, że i tak bym robił to, co robię, bo to jest bardzo fajne, że jeszcze do tego za to płacą, to bardzo jest mi miło.
Tak jest, tylko zazdrościć. Praca, którą się lubi każdemu, tego życzymy w Święto Pracy. Dziękuję za rozmowę.
Dołączam się. Dziękuję bardzo.